Panu Jezusowi Chrystusowi. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj na tym miejscu. Nie było nas przez ostatnie dwie niedziele. Troszkę podróżowaliśmy. Byliśmy w tak zwanej Ziemi Świętej, gdzie też przed wieloma laty nasz Pan Jezus Chrystus, którego wyznajemy naszym Zbawicielem, w ciele fizycznie chodził, więc mamy wiele przemyśleń, ale jednym z takich moich przemyśleń jest to, że Kościół jest potrzebny i my, jak tam byliśmy, to stęskniliśmy się za wami, za waszymi uśmiechami, twarzami, za naszą duchową rodziną. I chociaż oczywiście w niedzielę nie graliśmy w ping-ponga, ani nie oglądaliśmy seriali, staraliśmy się mieć społeczność, czy poprzez wysłuchanie jakiegoś kazania, czy sami organizowaliśmy sobie taki kościół domowy, to nie jest to samo. I dobrze mieć takie doświadczenie, żeby docenić to, jak bardzo jest potrzebne zgromadzenie się w kościele, wśród braci i sióstr i uczestniczenie w nabożeństwie, we wspólnocie, we wspólnym oczekiwaniu, że Duch Święty będzie do nas przemawiał. Więc ja czekałem na ten dzień. Widzę po was, że niektórzy też jesteście szczęśliwi. I zaśpiewajmy na początek tego nabożeństwa pieśń. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy? Bo właśnie o takim Kościele mówię, o żywym Kościele, że on jest niezwykle potrzebny też dla nas, dla duchowego rozwoju. Żadna grupa domowa, żaden Kościół domowy, żadne najlepsze kazanie wysłuchane w internecie nie zastąpi tego, co mamy, kiedy gromadzimy się wspólnie przed Bożym obliczem. Zachęcaliśmy siebie wzajemnie, żeby pójść do żywego Kościoła. Przecież jesteśmy już w Kościele. To czemu śpiewać, że pójść do Kościoła żywego? Ale właśnie tu jest ukryta pewna prawda, że można gdzieś być, jednocześnie ciałem i można w tym miejscu wcale nie być. I ja chciałbym na rozpoczęcie tego nabożeństwa zachęcić nas, żebyśmy faktycznie poszli do tego żywego Kościoła, żebyśmy się w nim znaleźli, nie tylko ciałem, ale też naszymi myślami, naszym duchem, żebyśmy byli w tym Kościele. Tak zastanawiałem się, jaka jest rola prowadzącego nabożeństwo, bo to jest tak, że ja rozpoczynam, przywitam was, uśmiechnę się do was, poproszę ewentualnie, żeby telefony wyciszyć, żeby przygotować się już i potem zakończę to nabożeństwo, bo my wierzymy, że prowadzić nabożeństwo ma Duch Święty. Wierzymy w to, że to On prowadzi nas przez czas nabożeństwa, że On jest obecny wśród nas. Więc moja rola jest taka bardziej porządkowa. I moją rolą jest też zachęcać nas, żebyśmy uwielbiali Pana Boga, żebyśmy skupili nasze myśli na Nim. I to staram się też czynić niniejszym. Zachęcam Ciebie i siebie, żebyśmy byli w tym Kościele. Natomiast ja nic nie mogę za nikogo z nas przeżyć duchowo. Każdy jest sam odpowiedzialny za to, co dzisiaj weźmie z tego nabożeństwa. Ja mogę powiedzieć, mogę zagwarantować, że Duch Święty jest obecny, że Jezus jest obecny wśród nas, bo to Słowo Boże nam o tym mówi, że gdzie dwóch lub trzech w imieniu Jego się gromadzi, tam jest On pośród nas. Pośród nas On jest. Ale nie mogę zagwarantować, że Ty tego dzisiaj doświadczysz. Mogę zagwarantować, że możesz tego doświadczyć. I wczoraj mieliśmy modlitwę poranną, jak co sobotę, i w naszej rozmowie przed modlitwą też została przywołana przypowieść o 10 pannach. Znamy tą przypowieść o 5 głupich w starym przekładzie, w nowym niemądrych, nieroztropnych, i 5 roztropnych pannach. Pan Jezus wiele mówił w przypowieściach, żeby uczyć prawd duchowych, żeby ludzie mogli to zrozumieć lepiej, zobrazować sobie to. I wiemy, że ta przypowieść dotyczy Królestwa Niebios. Tak naprawdę dotyczy powrotu Jezusa potem w chwale, na który my oczekujemy, że On wróci i zabierze swój Kościół. Jest 5 panien nieroztropnych i 5 roztropnych, które zabrały zapas oliwy do swoich lamp. Kiedy one się ocknęły bezmyślne, poprosiły przezorne: ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. I znamy tą historię, że te roztropne wiedziały, że jeżeli podzielą się swoją oliwą, to wszystkim zabraknie. Wysłały tamte do sprzedawców. Koniec tej historii jest smutny, ponieważ one nie dostały się na wesele. Nie zostały wpuszczone, chociaż już wróciły z oliwą, ale było za późno. Jaka jest myśl tej historii? Myśl jest taka, że każdy z nas musi zadbać o to, żeby mieć tą oliwę, mieć to odpowiednie paliwo, że to nie jest tak, że ktokolwiek z nas na tym miejscu może trafić do Królestwa Niebios w oparciu o doświadczenia, w oparciu o wiarę pastora, czy żony, czy męża, czy ojca, czy matki, czy brata i siostry z krzesła obok, ale każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby dbać o to, żeby uzupełniać tą oliwę. I dzisiaj zachęcam nas, żebyśmy przyszli do żywego Kościoła i czerpali, i żebyśmy byli znalezieni i gotowymi na powrót Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Może podczas nabożeństwa, może dzisiaj wieczorem, może za 28 lat i 7 miesięcy. Nie wiem tego, ale chcę być na to gotowy i zachęcam nas, żebyśmy byli obecni dzisiaj w żywym Kościele. Powstańmy proszę teraz, pomodlimy się, prosząc dobrego Ojca w niebie o prowadzenie podczas tego nabożeństwa, a potem będziemy dalej go uwielbiać poprzez pieśń. Dobry Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że mogę być w żywym Kościele, że mogę, Panie, być wśród ludzi, którzy Ciebie miłują, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj przemawiał do nas, dotykał nas, działał wśród nas, Panie. Przechadzaj się wśród nas, prowadź, Panie, to nabożeństwo. Tobie oddajemy ten czas, wierząc w to, że Ty jesteś tak samo mocny, jak byłeś, Panie, wieki temu, Panie, że Ty nie zmieniłeś się od czasów, Panie, biblijnych, kiedy czytamy historie dotyczące Ciebie, Panie. Ty tak samo chcesz działać wśród nas, tak samo jesteś żywy, tak samo jesteś obecny, Panie, tak samo jesteś mocnym Bogiem, Panie, wspaniałym. Dlatego chcemy Ciebie uwielbiać za ten dar łaski, że mogliśmy Ciebie poznać, Panie, za ten dar, że możemy być na tym miejscu, za ten dar, że możemy nazywać się Twoimi dziećmi, Panie, i rzeczywiście nimi jesteśmy, tak jak mówią Twoje słowa, Panie. Ja chcę Ciebie uwielbiać za to, że mogę być na tym miejscu wśród braci i sióstr, Panie. Chcę Ci uwielbiać za to, że będę mógł dzisiaj uczestniczyć w wieczerzy Pańskiej, Panie, że mogę pogłębiać swoją relację z Tobą, Panie. I proszę Ciebie teraz o to dla każdego z nas, jak jesteśmy na tym miejscu, żebyśmy byli przez Ciebie, Panie, dzisiaj przemieniani, żebyśmy doświadczali żywego Boga, Panie Jezu. Proszę Ciebie o to, żeby te nasze naczynia z oliwą, jeżeli już ta oliwa się kończy, żebyś dzisiaj ją wypełnił, Panie, żebyśmy byli gotowi na Twój powrót, Panie, w każdym momencie naszego życia. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, prosimy Ciebie, prowadź nas, Panie, przez czas nabożeństwa teraz. I teraz prosimy Ciebie o to, żeby to uwielbienie, które chcemy przynieść Tobie poprzez pieśni, poprzez nasze modlitwy, żeby było miłą wonią dla Ciebie, Panie, żebyś się rozradował, widząc nas, jak uwielbiamy Ciebie w duchu i w prawdzie. Bądź wywyższony. Amen.
Co się wiąże dalej z naszymi pragnieniami w związku z tym, bo Teraz mam takich kilka pieśni, które kierują nasze myśli na pragnienia, na to, gdzie zaspokajać te pragnienia. I tak sobie przygotowując się, czytałam różne teksty z Biblii i powiem, że jestem poruszona, taka ożywiona tymi różnymi pragnieniami, jakie mieli ludzie Boże. Bo czytamy, że pragnienia ciała są przeciwne pragnieniom ducha. I można mieć dobre pragnienia, i można mieć złe pragnienia. I dlatego też tak zachęcam do refleksji nad pragnieniami w każdym w swoim życiu. Bo na przykład ktoś pragnie się ożenić, dąży do tego i powiedzmy, w naszym Boże niedługo będzie. Tak? Pragnie pojąć żonę i będzie miał żonę. I tak czytamy o różnych mężach Bożych. O Dawidzie czytałam, że pragnął bardzo wybudować świątynię w imieniu Pana. I Bóg dał to w następnym pokoleniu, ale też pragnął być blisko Pana. I Pan Jezus też różnych rzeczy pragnął. I czego pragniemy? Bo pewne rzeczy pragniemy, jak już nie mamy zaspokojone, to pojawiają się kolejne pragnienia i są to dobre rzeczy, że właśnie one pobudzają nasze, motywują nas do działania. Także takim wstępem dłuższym do tych pieśni, żebyśmy nasze pragnienia tak przed Bogiem tak sobie sprawdzali, czy to są właśnie z ducha, czy z ciała. I byśmy się nakierowywali na te rzeczy, które są z ducha, a odwracali się od tego, co jest z ciała.
Może zacznę od samego początku. Kiedy byłam dzieckiem, zmarł mój tata. Miałam 4 latka, więc nasze życie takie było. Mam młodszego brata. Żyliśmy sami z mamą. Nie zawsze było łatwo, wiadomo, zawsze czegoś brakowało. Ja zawsze od tego momentu, kiedy tego taty nie było, zawsze czułam ogromny żal w sercu i zawsze się zastanawiałam, nieświadomie pytałam Boga, dlaczego? Dlaczego ja? Kiedy dorastałam, żyłam, jak wydawało mi się wtedy, normalna nastolatka, chodziłam na jakieś imprezy, spotykałam się ze znajomymi. W pewnym momencie życia zamieszkałam z mężczyzną, z którym myślałam, że ułożę sobie życie. Tak jednak nie było, szukałam takiej miłości, być może ojca, której nigdy nie mogłam znaleźć. Później Pan Bóg postawił mnie, wysłał mnie, już teraz wiem, że mnie tam wysłał, do Dubaju, gdzie mieszkałam 3 lata. Pracowałam tam jako stewardessa. I teraz już wiem, że to wszystko było jednym wielkim planem, bo przez pierwsze pół roku, kiedy byłam tam na miejscu, czułam, że moje życie było bardzo puste. Cieszyłam się, no bo tak ogromna zmiana, taka świetna praca, zwiedzam cały świat, poznaję mnóstwo ludzi, ale mimo wszystko czułam ogromną pustkę w sercu i samotność, uciekałam z domu, chciałam zabić czas. Wchodzeniem na imprezy, spotykaniem się właśnie z ludźmi, nie chciałam siedzieć sama w domu. Aż po pół roku wracałam na urlop do Polski i zobaczyłam w domu ogromną zmianę. Moja mama razem z teraz już swoim mężem zobaczyłam ogromny pokój, takie szczęście, taką beztroskę, oddanie wszystkich problemów właśnie Bogu. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo ja w pewnym momencie swojego życia mówiłam, że Boga nie ma, Bóg nie istnieje, bo nie, po prostu. Mama powiedziała mi o Bogu, wcześniej mówiła 12 lat wcześniej ciocia, kiedy byłam nastolatką, ale nie chciałam słuchać wtedy. I po tym, jak zobaczyłam, jak Bóg bardzo zmienił życie mojej mamy, jak to jej życie opalenie, zawsze była bardzo nerwowa, zestresowana, bo musiała wychowywać mnie, mojego brata. To pomyślałam, że też bym tego pragnęła, takiego pokoju. Zdarzyło się w międzyczasie dużo, wiele rzeczy. Poznałam tam na miejscu dziewczynę, która też pracowała jako stewardessa, też była z Iławy, też chrześcijanka, nawrócona, nie chciałam jej poznawać jakoś wcześniej, może nie to, że nie chciałam, ale nie było mi po drodze. I Pan Bóg postawił ją na mojej drodze tak naprawdę, kiedy byłam w samolocie, leciałam na ten urlop do Polski właśnie wtedy, kiedy dowiedziałam się, co się wydarzyło w domu. Ona leciała też jako pasażer w innej części samolotu i nie mam pojęcia, jak to wyszło, porozmawiałyśmy ze sobą. I ona mi powiedziała właśnie też wtedy o Bogu. Ja powiedziałam, że nasze spotkanie jest przypadkiem, ona powiedziała, że nic w życiu nie jest przypadkiem. I miała rację, bo nas było tam 20 tysięcy osób, które latały, więc dostać w grafiku lot z osobą, którą się zna, to było wręcz niemożliwe. A ja, będąc na urlopie w domu, dostałam grafik. Okazało się, że mam w przyszłym miesiącu lot właśnie z tą dziewczyną. I wylądowałyśmy w czwartek o 3 nad ranem z powrotem w Dubaju, a tam są nabożeństwa w piątki, bo wtedy jest weekend, więc ona zabrała mnie wtedy do kościoła i wtedy zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Przygoda, moje życie z Bogiem. Także o Bogu powiedziała mi mama, ja paliłam papierosy wcześniej i taką pierwszą rzeczą, o którą prosiłam Boga, żeby mi zabrał, i może to była taka też z mojej strony troszeczkę próba, czy to rzeczywiście zadziała i u mnie, no bo wiadomo, Bóg działa w życiu ludzi, ale u mnie, no jak to możliwe, że coś takiego może się wydarzyć, więc udało się. Ja się dużo o to modliłam, Pan Bóg mi to zabrał naprawdę, tak samo zresztą jak i mamie, w sekundę. Zaufałam wtedy Panu Bogu, pogodziłam się też ze śmiercią mojego taty, bo moja mama jest teraz bardzo szczęśliwa i nie znamy dróg Boga i mimo, że coś przynosi nam tak ogromne cierpienie, to jest w tym jakiś cel na pewno. Ja wiem, że mama jest teraz szczęśliwa, bo ma kogoś, kto jest dla niej naprawdę dobrym mężem. Nie wiem, jakby była, jakby tata żył, ale nie będę więcej o tym myślała. Także kolejną rzeczą, która się zmieniła, zniknęły też żale, które miałam do na przykład rodziny mojego taty, do mojej babci, która uważałam, że nie interesowała się wystarczająco mocno mną i moim bratem. Po jakimś czasie ten kontakt między mną a babcią zanikł i babcią i dziadkiem. Po jakimś czasie od nawrócenia wiedziałam, że to jest jeszcze jedna rzecz, którą na pewno muszę naprawić, bo mi Pan Bóg bardzo przypominał o tym. Więc któregoś dnia też wielkie działanie Boga, bo odkładałam to w czasie, ale na szczęście spotkałam ciocię, którą na mieście, która powiedziała mi o tym, że dziadek jest bardzo chory, że nie wiadomo, ile jeszcze będzie żył. I zadzwoniłam do babci. Spotkałam się z nią, kiedy babcia nigdy nie okazywała nam takich uczuć. Jest taką osobą, wiem, że nas kocha, ale nie mówi o uczuciach. Tak wtedy powiedziała mi z płaczem, że mnie kocha bardzo i mnie i mojego brata, więc cieszę się bardzo, że tak się stało, jak się stało, bo mamy teraz bardzo dobry kontakt i babcia była obecna na moim chrzcie i jest naprawdę, no Pan Bóg działa, działa, działa. Więc nadal mamy wzloty i upadki, ja mam, czytam, jestem wdzięczna za Boże Słowo, za to, że mogę sama się uczyć Boga i zaufałam i jestem naprawdę kompletnie innym człowiekiem. Spotkałam Pana Boga prawie 3 lata temu i wszystko się zmieniło. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. W porównaniu do tego, jak moje życie wyglądało wcześniej, mam dużo pokoju w sercu i ufam i wiem, że prowadzi mnie ta droga właśnie tam do góry. Także to chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Myślę, że nie będę tak ładnie mówił, bo ja narzeczona, bo trochę się jestem przedzielem takich przemów. W każdym razie nazywam się Jacek, jestem marynarzem, pracuję na morzu i zawsze chciałem to robić. I w sumie moje dzieciństwo to przebiegało całkiem też normalnie, powiedziałbym. Miałem dobrą rodzinę, kochającą się rodzinę. Chodziliśmy do kościoła katolickiego. Mama dbała o to, żebyśmy właśnie chodzili do kościoła, żebyśmy pamiętali też o sprawach duchowych. Mój tata też wpływał i to na pewno miało też jakiś wpływ na mnie, że na mój rozwój w przyszłości. W każdym razie, jak już powiedziałem, zawsze byłem blisko Kościoła, zawsze wiedziałem, że istnieje Bóg i nie miałem tak, że myślałem, że może Jego nie ma. Wiedziałem, że jest, tylko po prostu Jego nie znałem. I nawet był taki moment w moim życiu, że jak już próbowałem, jak już pracowałem, to stwierdziłem, że pójdę do księdza, pójdę do Kościoła, porozmawiam i może mi wytłumaczy, jak to właściwie jest z Bogiem. Coś mi może jakoś oczy otworzył, bo poczułem się zaślepiony. Nie widziałem jego. Moje życie wcześniej wyglądało też tak, myślałem, że te normalnego chłopaka w moim wieku, także miałem też dziewczynę, z którą mieszkałem i w sumie ten związek też na dużo zmienił w moim życiu, bo po tym jak się rozstaliśmy, to miałem wtedy taki okres, że dużo rozmawiałem z moimi przyjaciółmi i myślę, że wtedy Bóg zaczął na mnie działać, zaczął mi pomagać, po prostu uspokajać mnie. Byłem strasznie taki nerwowy, strasznie ciągle myślałem tylko o pracy, żeby tą pracę mieć, żeby przepracować coraz więcej, coraz lepiej i coraz bardziej piąć się w górę. I w pewnym momencie myślę, że zatraciłem się, wpadłem w taki trochę wir tego wszystkiego, aż w końcu straciłem tę pracę i to był właśnie bardzo fajny moment po jakimś czasie, bo już tam skończyły mi się pieniądze, powiedzmy, na takie życie doczesne i musiałem coś zrobić, żeby tylko poszedłem na budowę. Pracowałem wtedy na budowie chyba około miesiąca, dwóch I to był piękny czas, spokojny czas, kiedy się właśnie nauczyłem takiego spokoju, troszeczkę pokory na pewno. I to była wspaniała chwila w moim życiu. Na pewno mnie to dużo nauczyło. Po tym dostałem pracę na tym stopniu, na którym teraz pracuję. I byliśmy tutaj, to było w Gdańsku na stoczni, potem statek pojechał do Dubaju i właśnie 26 września leciałem też do Dubaju, na którym była Ciebie poznana Sandrę. I spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać właśnie, zaczęliśmy mówić o Bogu na pierwszym spotkaniu i to było wspaniałe, bo zawsze czegoś takiego potrzebowałem, żeby moja kobieta, moja żona była uduchowiona, miała jakąś relację z Bogiem i nie wiedziałem wtedy jeszcze, że można mieć taką relację z Bogiem. Myślałem, że to wygląda troszkę inaczej, było normalnie. Więc no było to wspaniałe i stwierdziłem sobie, że jestem wspaniałą kobietą, że zobaczymy, że na pewno stwierdzimy, że się spotkam. Poszliśmy następnego razu, chyba nie wiem, czy było drugie nasze spotkanie, czy trzecie, nieważne. W każdym razie byliśmy do kościoła tam w Dubaju właśnie w piątek. I ja byłem taki, no może wyjdźmy, nie ma problemu. Poszliśmy tam i tak się fajnie poczułem. Było to całkiem inne doświadczenie, takie bliskie doświadczenie, poznanie tak jakby właśnie Jezusa, Boga bezpośrednio. Tak czułem przynajmniej wtedy. I od tamtego czasu staraliśmy się, jak tylko mogliśmy, w piątki chodzić. I coraz bardziej, że tak powiem, Sandra, no, myślę, że nigdy inny lepiej tego by nie mógł zrobić, jeżeli poznać mnie z Jezusem jak ona. Także Pan Bóg postawił ją na pewno na tej drodze i jej to wyszło bardzo dobrze. Wcześniej też, to jest taka ciekawa sytuacja, byłem kiedyś na weselu i tam była też gdzieś, to było wesele właśnie, nie powiem do końca, gdzie w każdym razie to było w Stegnie i tam była też dziewczyna, jedna była nawrócona, zaczęła rozmawiać, rozmawialiśmy o Bogu, trochę stwierdziłem, że naprawdę fajnie, ale jakoś wtedy chyba nie byłem jeszcze gotowy na to wszystko i po prostu nie przyjąłem tego tak za dobrą monetę, tylko no fajnie, ja mam swoje życie, każdy ma swoje życie. Ale myślę, że właśnie ten moment, w którym się spotkaliśmy, był idealny i w sam raz poznaliśmy siebie i poznaliśmy właśnie Boga. Ja poznałem Boga, Sandra już znała. Ona zrobiła to wspaniale. Zrobiłem sobie to też. Trochę też mi to zajęło czasu, żeby tak naprawdę zrozumieć to, co Jezus dla nas zrobił, bo ja nie potrafiłem sobie tak tego od razu uzmysłowić. To było dla mnie coś takiego, że musiałem się naprawdę tak jakby skupić na tym i rozmawiać z Sandrą właśnie, on bardzo dużo mi dawał rozmowę z nią. I, no ale gdy to właśnie uzmysłowiłem sobie to, co on zrobił dla nas, to wspaniałe było uczucie i było później parę jeszcze takich momentów. Był też taki moment, gdzie też miałem dostać pracę i tak jakby wróciłem się trochę na chwilę do tego stanu przed poznaniem Boga, że jak bardzo chciałem być w tą pracę, że muszę ją dostać, bo inaczej to moje życie chyba się skończy, nie wiem, co się stanie z moim życiem. I wtedy właśnie jakoś mi się przypomniało, proszę, przecież Jezus jest, przecież nie muszę się tak denerwować. I w tym momencie też zdałem sobie z tego sprawę i pomogło mi to. Także w skrócie starałem się powiedzieć, jak najlepiej. Wielu rzeczy chyba zapomniałem, ale myślę, że przedstawiłem się Państwu w taki sposób, jak chciałem.
Cieszymy się, że jesteście. Witamy Was serdecznie w naszym gronie, w rodzinie. Braci, sióstr w Chrystusie. I teraz wielu z nas miało doświadczenia i przed chrztem, jak to jest, i przed ślubem, jak to jest, jak różne nerwy się pojawiają, jak różne przeciwności się pojawiają, a co też wybrzmiało w świadectwie. Trzeba pamiętać, że jest Jezus i że nie trzeba nam się denerwować, nie trzeba nam się stresować, bo Jemu ufamy, że będzie nas prowadził. Więc teraz otoczmy ich taką wspólną, gorliwą modlitwą, żeby Pan Bóg ich błogosławił w tych nadchodzących wydarzeniach na nich. Panie Jezu, wyznajemy Ciebie jako naszego przyjaciela, opiekuna, dobrego Ojca, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś pobłogosławił te nadchodzące dni i tygodnie, Panie, dla Jacka, Panie, dla Sandry, Panie,
oddamy ich nasze umrania. Proszę Ciebie o to, żebyś nas jako zbór uczynił użytecznymi, Panie, odpowiednią pomocą dla nich w tym, co jest przed nimi, Panie. Prosimy Ciebie o Jacka, żebyś go wypełniał w Twoim pokoju, Panie, przed chrztem, Panie, przed tą ważną decyzją w jego życiu, żebyś go napełniał swoim Duchem Świętym, żeby mógł z radością, Panie, oczekiwać na to wydarzenie, żebyś go podnosił, Panie, żebyś się nim opiekował, żebyś go utwierdzał, Panie, na skalę, jaką Ty jesteś, Panie, żeby mocno stał na fundamencie, jakim jest Twoje słowo, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś go błogosławił, Panie. Jeżeli przyjdą jakieś jeszcze próby, jakieś ciężkie dni, jakieś myśli i zwątpienia w nadchodzących dniach, to prosimy Ciebie o to, żebyś go pomógł, żeby wytrwał w tej decyzji, Panie. Wiemy, że to jest najlepsza decyzja, jaką można podjąć w życiu, Panie. Prosimy Ciebie też, żebyś ich pobłogosławił jako parę, Panie, na ten czas przygotowań do ślubu, Panie, żeby wszystkie sprawy, które jeszcze są do załatwienia, żebyś pobłogosławił, żebyś dał im pokój, Panie, żebyś ich obdarzył tym pokojem, który pochodzi tylko od Ciebie, Panie, żeby z radością mogli się też przygotowywać do tego radosnego wydarzenia. Amen.
Chwała Bogu. Dobrze was widzieć, bracia i siostry. Tak się cieszę ze społeczności, jaką mamy przed obliczem Bożym. Z tego, że jesteście, że przybyliście na nabożeństwo, aby to niedzielne południe spędzić przed obliczem Bożym. Tak to jest, że gdy się spotykamy, mamy tak wiele sobie do powiedzenia, opowiadamy o naszych przeżyciach, opowiadamy, gdzie byliśmy, kogo widzieliśmy, co czujemy. I siłą rzeczy część naszego wspólnego czasu poświęcamy sobie samym, by o sobie opowiadać, by słyszeć to, co inni mówią o sobie, by się cieszyć życiem. I to wszystko jest dobre, jak najbardziej dobre. Niemniej jednak zgromadzenie chrześcijańskie skupia się na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego dziele, na tym, co On dla nas zrobił. I chciałbym, żebyśmy teraz tę chwilę, gdy będziemy rozważać Słowo Boże, żebyśmy właśnie się na Nim skupili, na Jego zbawczym dziele odkupienia nas z naszych grzechów. Będziemy robić to na obrazie Wieczerzy Pańskiej, bo dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską i chciałbym, żebyśmy właśnie mówiąc o Wieczerzy Pańskiej, skupili się na Nim, na Jezusie Chrystusie i na Jego dziele. Wierzę, że Wieczerza Pańska właśnie po to została przez Niego ustanowiona, żebyśmy mieli taki moment w zgromadzeniu, żebyśmy mieli taki przymus swego rodzaju, żeby mówić o Jego śmierci za nasze grzechy. Żeby nam to nie uleciało, bo śmierć to nie jest temat chętnie omawiany. Bo krzyż to nie jest temat lubiany, bo są inne, ciekawsze rzeczy. Jest wiosna, jest miłość, małżeństwo, nowe życie, plany wspaniałe, rozmaite, wyjazdy wakacyjne, które planujemy. I mówić o śmierci, a jeszcze o śmierci z powodu naszych grzechów, to się nie bardzo chce. Ale właśnie Wieczerza Pańska to taki moment, w którym Kościół zwiastuje, ogłasza śmierć Pańską za nasze grzechy. I nie ma innego wyjścia. Jeśli Wieczerza, to właśnie mówienie o śmierci. Inne biblijne nazwy Wieczerzy Pańskiej to łamanie chleba albo stół pański. To wszystko jest związane z ofiarą, jaką złożył za nas Jezus Chrystus. I właśnie na pamiątkę śmierci Jezusa czytajmy najpierw Słowo Boże z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału od wersetu 23, a ponieważ jestem gdańszczaninem, to będę dzisiaj czytał z Biblii Gdańskiej. Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. To czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego. Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych i niemało ich zasnęło, bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Jak widzimy, apostoł Paweł, który, jak wiadomo, nie był w gronie uczniów w Wieczerniku, gdy Pan Jezus ustanawiał Wieczerzę Pańską, ma takie same przekonanie co do Wieczerzy Pańskiej. I tego samego naucza, co nauczali inni apostołowie, którzy wtedy z Jezusem byli. I to jest wyraźny dowód, że Wieczerza Pańska pochodzi od samego Jezusa Chrystusa, że nie jest po prostu jakimś zwyczajem, który uczniowie Jezusa, apostołowie późniejsi postanowili wprowadzić w życie Kościoła. Apostoł Paweł bezpośrednio z objawienia, bez udziału tychże apostołów otrzymał to, co właśnie odczytaliśmy, co przekazywał we wszystkich zborach, że jest to czynność, która ma się odbywać na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, na wspomnienie, aby wciąż na nowo wierzący przypominali sobie, ciągle żeby ta prawda żyła w naszych sercach, w naszych umysłach, jak ważna rzecz się stała, że Syn Boży przyszedł na ten świat i umarł za nasze grzechy. I śmierć, którą poniósł Pan Jezus na krzyżu, to jest śmierć absolutnie wyjątkowa, nieporównywalna żadnymi innymi chwilami poświęcenia ludzi, bo w historii ludzkości są takie momenty, że ktoś umierał za ojczyznę, że ktoś umierał za własną rodzinę, że ktoś nadstawiał piersi, żeby ratować kolegę, że ojciec Maksymilian Kolbe stawił się, że on umrze za tego człowieka, który by jeszcze mógł pożyć. To są piękne różne gesty, chwile, na które ludzi stać, ale żadna z tych śmierci nawet do pięt nie dorasta do tego, jaką śmiercią umierał Syn Boży. Bo On umierał śmiercią, poprzez którą odkupił z grzechu całą ludzkość. To jest śmierć rangi nieporównywalnej z żadną inną śmiercią. On, jako doskonały baranek Boży, postanowił zostawić chwałę nieba, postanowił ratować nas, grzeszników, z wszystkich pokoleń, ze wszystkich kontynentów. On w swojej sprawiedliwości, w swojej miłości, w swojej wszechwiedzy wiedział, że nie ma innego sposobu, jak tylko, że musi stać się człowiekiem, ponieważ żaden człowiek nie był doskonały, nie mógł złożyć tej ofiary. On jako Bóg postanowił, że stanie się człowiekiem i złoży ofiarę swojej krwi za nasze grzechy. I gdy przyszła ta chwila, gdy spożywał z uczniami ostatni raz wieczerzę paschalną, to wtedy użył chleba i wina, żeby na tym obrazie zatrzymać uwagę wszystkich następnych pokoleń chrześcijan, żeby używając tych podstawowych, w Izraelu wtedy to były podstawowe elementy, chleb i wino. Chleb jako podstawowy pokarm, wino jako podstawowy napój. Tam w Izraelu do dzisiaj tak jest, że wina się pije bardzo dużo. Nie pije się po to, żeby mieć tak zwanego szmergla, ale po to, żeby gospodarkę wodną organizmu dobrze prowadzić. Chleb i wino w ogóle w Biblii funkcjonuje bardzo często jako obraz Bożego błogosławieństwa. Chleb i wino było w rękach kapłana Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego, który, jak wiemy z pierwszej Mojżeszowej 14 rozdziału, wyszedł naprzeciw Abrahama, który wracał po zwycięskiej walce. W psalmie 104, w wersecie 15 czytamy o winie, które rozwesela serce człowieka i o chlebie, co wzmacnia serce człowieka, jako wyrazie Bożego błogosławieństwa, którego Bóg udzielał swojemu narodowi. I Bóg dawał też obietnicę, gdy wprowadzał Izraela do ziemi obiecanej, że im nie zabraknie w tej ziemi chleba i wina, jak czytamy w 3 Mojżeszowej 26. I tak, jak wspomniałem, jest do dzisiaj. A Pan Jezus dał nam się poznać, że bardzo często używał najprostszych obrazów, żeby wyjaśniać duchowe prawdy, by na ich podstawie tłumaczyć prawdy duchowe. I właśnie chleb to jest ten pierwszy element Wieczerzy Pańskiej, który dzisiaj za chwilę złamiemy i będziemy z niego spożywać. I chleb wtedy złamany rękami Syna Bożego to obraz ciała Jezusa ubiczowanego i ukrzyżowanego jako ofiara za grzech świata. Wziął chleb, czytamy, podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. Przełamany chleb jako obraz, wiadomo, każdy, kto czyta ze zrozumieniem Słowo Boże, to wie, że gdy Jezus fizycznie będąc tam w Wieczerniku wziął chleb i łamał ten chleb i dawał uczniom, to nie dawał im swojego ciała fizycznie, bo cały fizycznie był, tylko dawał im chleb, prawdziwy chleb, który obrazował jego ciało, który miał mówić, że tak jak ten chleb jest łamany, tak wkrótce, za chwilę ciało Jezusa zostanie złamane, rozpięte na krzyżu, przebite potem, ukrzyżowane, uśmiercone za grzech świata. I przeczytaliśmy, że Jezus sam złamał ten chleb. To jest bardzo ważny obraz, bo w Ewangelii Jana w 10 rozdziale czytamy, w 17 wersecie słowa Jezusa: ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Gdy Jezus łamał ten chleb jako obraz swojego ciała, dawał świadectwo, że On sam daje siebie w ofierze. Nie jest przymuszony, nie jest złapany, nie jest w sytuacji przymusu jakiegoś, ale sam dobrowolnie oddaje swoje życie za grzech świata. I apostoł Paweł w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian od 16 wersetu napisał: chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To z kolei jest obraz, że jeden chleb jest rozdzielany pomiędzy poszczególnych członków Kościoła, a w ten sposób dajemy świadectwo jedności duchowej w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy uczestnikami tego samego chleba, że nasze zbawienie pochodzi z tego samego źródła, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I potem wziął kielich i podał uczniom. Jak ktoś się trochę interesuje, to wie, że w trakcie Wieczerzy Paschalnej 4 razy brano kielich i podnoszono i w ten sposób dawano świadectwo błogosławieństwom Bożym, jakie Bóg okazał Izraelowi, gdy Izrael wychodził z Egiptu do ziemi obiecanej. Ten kielich, który Jezus wziął, podczas którego ustanowił Wieczerzę Pańską, to był trzeci kielich. Kielich właśnie, który mówił o wykupieniu z niewoli, który mówił o wolności, którą Bóg dawał wtedy Izraelowi przez wyjście z Egiptu, wyprowadzenie ich cudowną mocą, a którą teraz Chrystus daje nam przez swoją ofiarę, ofiarę krwi. Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, powiedział Pan. Czyli, że przez Chrystusa Pana, przez Jego ofiarę, Bóg ustanowił nowe przymierze ze wszystkimi, którzy w Niego uwierzą. Nowe przymierze, relacja, związek, swego rodzaju układ, którego rezultatem jest żywot wieczny i zbawienie. Zbawienie od grzechu, zbawienie od świata, zbawienie od śmierci, życie wieczne. Tę ideę nowego przymierza Boga z człowiekiem dobrze ilustruje zawarcie związku małżeńskiego. Jeśli chodzi o Słowo Boże, to ono bardzo wyraźnie na to wskazuje, kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale pisał o małżeństwie, o relacji między mężczyzną i kobietą, między mężem i żoną. W 31 wersecie czytamy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jednoznacznie widzimy, że związek Chrystusa z Kościołem, Chrystusa z wierzącym człowiekiem w Niego, może być, jest ilustrowany związkiem między mężem i żoną. Jeśli chodzi o ten obraz, to on oczywiście w pełni oddaje ideę tej relacji między Chrystusem i Kościołem, tylko wtedy, gdy patrzymy na związek zawierany w dawnym Izraelu. Bo dzisiaj to trochę inaczej się odbywa, a zwłaszcza w takim kraju jak Polska, czy może jeszcze bardziej no gdzieś tam w zachodniej Europie, to już ten obraz jest zatarty. Ale w Izraelu w dawnych czasach było tak, że ojciec oblubieńca organizował synowi oblubienicę. To on organizował żonę dla swojego syna. Wypłacał za nią określoną należność. Wiano specjalne zapłacił i następował wtedy akt zaręczyn, związania pewnym kontraktem, który podpisywano i w którym oblubieniec zobowiązywał się, że zatroszczy się o całą przyszłość oblubienicy. Oblubieniec potem rozpoczynał przygotowanie domu, a oblubienica we własnym domu szykowała się do dnia wesela, do momentu, kiedy oblubieniec przyjdzie po nią o godzinie dla niej nieznanej i zabierze ją do domu, tam gdzie się odbędzie wesele i gdzie razem już zamieszkają. I to jest bardzo dobra ilustracja tego, co dzieje się, gdy grzesznik nawraca się do Boga, gdy następuje zawiązanie relacji osobistej, relacji człowieka z Chrystusem. Bo wiemy z Ewangelii, że to Ojciec wybiera nas i pociąga do Syna Bożego. Nikt nie może przyjść do mnie, powiedział Jezus, jeśli go Ojciec mój nie pociągnie. Tak właśnie się stało. To jest inspiracja samego Ojca, że któregoś razu w twoim sercu pojawiło się pragnienie, żeby przyjść do Jezusa. Ktoś ci tam powiedział, ktoś głosił, ale początkiem tego jest sama inspiracja Ojca. Ojciec pociąga ludzi. Można mówić dużo o Jezusie, ale jeśli Ojciec nie pociągnie, to nic z tego nie będzie. Dzisiaj miliony ludzi w kościołach się pogromadziło i tylko myślą, żeby szybciej się skończyło to nabożeństwo. Żeby szybciej, bo ładna pogoda wreszcie. Nie kochają Jezusa, nie rozumieją w ogóle, co Jezus zrobił dla nich. Nie ma w ich sercu uwielbienia dla Jezusa. Są religijni. To Ojciec wybiera i przyprowadza. To jest niezwykłe. Słowo Boże uczy nas też, że Bóg wykupił nas z naszych grzechów. Wykupił nas. Nie, że płacił coś diabłu, bo jest taka nauka, nie słuchajcie takiej nauki, że Bóg Ojciec musiałby diabłu coś płacić za nasze zbawienie. Złodziejowi się nie płaci. Od złodzieja się zabiera, wyrywa. Ale zapłacił, Pismo mówi, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak jak ojciec oblubieńca w Izraelu w dawnych czasach wykupywał tę oblubienicę z jej domu, z jej środowiska, z miejsca, w którym żyła, do którego przynależała. On płacił wiano i wykupywał ją, żeby dostał ją jego syn. Tak właśnie Bóg nas wykupił krwią Jezusa Chrystusa z naszych grzechów, z naszej przeszłości, z naszych powiązań, z tych zawiłości rozmaitych. On nas wykupił, abyśmy byli dla Niego, abyśmy już należeli do Niego. Już nie należymy do siebie samych, Biblia mówi, tylko do Chrystusa Jezusa. I Duch Święty wzbudza wiarę w sercu człowieka po to, aby nawiązała się osobista więź, osobista relacja z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł, gdy pisał w natchnieniu Ducha Bożego do Koryntian, to napisał i tak, że zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I mówił oczywiście o nawróceniu tych ludzi z Koryntu. Przez zwiastowanie im Ewangelii, przez wpływ Ducha Bożego, przez to, że Ojciec ich pociągnął, doszło do tego aktu zaręczyn. Do tego, że oni teraz już są związani, tak jak dziewczyna i chłopak w Izraelu, przez ten akt zaręczyn byli już związani, chociaż jeszcze ze sobą nie mieszkali, chociaż jeszcze byli daleko. I Syn Boży, jak wiemy z Pisma Świętego, gdy przychodzimy do Niego, korzymy się przed Nim, wyznajemy nasze grzechy, prosimy Go o przebaczenie naszych grzechów, gdy uniżamy się przed Nim, On nas przyjmuje i bierze na siebie odpowiedzialność za cały ten proces, który jest przed nami, abyśmy na końcu naszej drogi byli podobni do Niego, abyśmy byli z Nim na zawsze. Tak jak oblubieniec spisywał ketubę, ten akt swego rodzaju kontrakt, którym się zobowiązywał, że już weźmie na siebie teraz całą odpowiedzialność za tę dziewczynę, za tę kobietę, tak Chrystus Pan bierze na siebie sprawę naszego zbawienia. My nie musimy sobie zapracowywać na to. To nie jest praca człowieka, to nie jest odpowiedzialność człowieka. Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że możemy sobie bimbać i obojętnie jak żyć, a On i tak nas weźmie, bo zadaniem oblubienicy było przygotować się do dnia wesela. Oblubienica nie mogła być w momencie, kiedy oblubieniec przychodził, żeby ją zabrać do siebie. Ona musiała być gotowa, całkowicie przygotowana. I my mamy tę odpowiedzialność, żeby się przygotowywać, żeby kochać Go, żeby tęsknić za Nim. My Go nie widzimy, ale trzymamy się Jego tak, jakbyśmy Go widzieli. Tak, jakbyśmy cały czas byli online. Bo On któregoś dnia przyjdzie, aby nas zabrać do siebie, swoją oblubienicę. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo Biblia mówi: i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Rolą oblubienicy jest być w gotowości, utrzymywać się we właściwym stanie, we właściwej duchowej relacji. I tak jak w Izraelu następował potem, gdy ten oblubieniec przychodził, po oblubienicę następował czas zaślubin i wesela, tak też wiemy ze Słowa Bożego, że przychodzi taki dzień, który jest nazwany w Biblii weselem baranka. 19 rozdział objawienia świętego Jana, werset 7. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Więc Związek małżeński, relacja między mężem i żoną jest bardzo dobrą ilustracją tego nowego przymierza, w które wchodzimy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Możemy do tego wracać, możemy sobie to też rozpamiętywać, wchodzić głębiej w różne szczegóły, bo to zawsze pomaga zrozumieć, o co chodzi, jak powinna wyglądać nasza więź z Jezusem. Na pewno nie powinna wyglądać jak więź między 40- czy 50-letnim małżeństwem ludzi, którzy po latach przestali odczuwać do siebie jakiekolwiek pozytywne uczucie i po prostu tylko ze sobą gdzieś tam mieszkają. Już nawet nie śpią w jednym łóżku, już nawet nie rozmawiają, no ale są małżeństwem. O, cieszcie się, że jesteśmy małżeństwem. Są tacy chrześcijanie, którzy po iluś tam latach tracą tę świeżość, tę miłość do Jezusa Chrystusa, fascynację Jezusem Chrystusem i stają się takimi rutyniarzami. Niedzielę na kościoła, a potem cały tydzień po swojemu w seriale, wszystkie tam różne rzeczy, a niedziela do kościoła. Czemu tak niedziele tak blisko siebie są? Idzie tego. Tak to wygląda. Chodzi o to, żebyśmy mieli ten obraz, jaki mamy w Biblii, świeżej, pełnej fascynacji, relacji z Panem Jezusem, bo my jesteśmy w okresie narzeczeństwa. My nie jesteśmy w okresie po 40 latach małżeństwa, nieudanego jeszcze. My jesteśmy w okresie narzeczeństwa, my czekamy na dzień wesela. My jesteśmy jak oblubienica, jak panna młoda, która przebiera nogami, nie może się doczekać. Kiedy wreszcie, kiedy będzie ten ślub, kiedy ten 19 maja przyjdzie? I to cechuje Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Nie jest to zgromadzenie rutyniarzy, znudzonych wiarą, znudzonych Biblią, znudzonych śpiewaniem tych samych pieśni i tak dalej. Byśmy śpiewali i śpiewali i śpiewali, bo go kochamy, bo w Niego wierzymy, bo On jest dla nas wszystkich. I właśnie dlatego, gdyśmy przeczytali ten tekst o Wieczerzy Pańskiej, o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, to zauważyliśmy w nauce apostolskiej bardzo ważną wskazówkę, że wierzący ludzie przystępując do stołu pańskiego powinni rozsądzać, rozważać, mieć na uwadze znaczenie ciała pańskiego. Jest tu wręcz powiedziane o konieczności tego rozsądzania, bo inaczej byłoby bardzo dla nas niebezpiecznie przystępować do stołu pańskiego. Pojawiają się tu w tekście dwa ważne słowa. Słowo oddane po polsku jako rozsądzanie albo rozróżnianie, greckie diakrino, i ono pokazuje ważną sprawę, jeśli chodzi o stosunek do Wieczerzy Pańskiej. Albowiem kto jej pije niegodnie, 29 werset, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. A więc to nie jest jakieś zwyczajne jedzenie i picie, że o, podchodzimy, bierzemy chleb, albo wypijemy. To chodzi o to, że my mamy, łamiąc ten chleb, biorąc go, biorąc kielich, mamy rozsądzać nie jakie jest wino, czy słodkie, czy kwaśne, czy samoróbka, czy z winnicy z Izraela i tak dalej, tylko rozsądzać ciało pańskie, rozważać. Udział w Wieczerzy Pańskiej domaga się oddzielenia dla Pana. To słowo znaczy też rozdzielać, rozróżniać. Chrześcijanin, który chce mieć właściwy stosunek do Jezusa Chrystusa i docenia to, co On dla niego zrobił, nie nurza się w tym, w czym nurza się cały świat, w tym grzechu, w tym całym środowisku. On się oddziela dla Boga. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. 1 Koryntian 10:21. Przecież odróżnić, rozdzielić te rzeczy. I jeśli chcesz przystępować do stołu pańskiego, to nie możesz w sobotę, w piątek, w środę i tak dalej być przy stole demonów. To zaproponuje ten świat, żeby to łykać, czy tym karmić, żeby tym fascynować. To trzeba rozdzielić. Drugie słowo, doświadczenie, doświadczanie samego siebie, dokimadzo, próbować, doświadczać, wybadać, uważać to, co jest wskazane. Chodzi o zdolność poddania samego siebie próbie, ocenie tego, co się dzieje we mnie, czy ja rzeczywiście trwam w Chrystusie. To samo słowo pojawia się w tym wezwaniu, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was. To potrzeba namysłu. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt nie powie ci, możesz przystępować do Wieczerzy Pańskiej albo nie możesz przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Ty sam musisz to rozsądzić, ale musisz mieć zdolność do rozsądzania. I właśnie dlatego do Wieczerzy Pańskiej przystępują wyłącznie osoby odrodzone duchowo i pojednane z Bogiem, będące we właściwych relacjach z innymi wierzącymi. Tacy ludzie są w stanie rozsądzić, tylko tacy ludzie są w stanie poddać siebie próbie. Oto dlaczego osobom przybliżonym i dzieciom zalecamy, aby z udziałem Wieczerzy Pańskiej poczekali do chwili osobistego nawrócenia i do przyjęcia chrztu wiary. Oto dlaczego w naszym zborze radzimy, żeby dzieci i ludzie przybliżeni poczekali, nie przystępowali do stołu pańskiego, bo takie osoby nie mają jeszcze zdolności rozsądzenia, czym jest ciało pańskie. Takie osoby nie mogą jeszcze samego siebie poddać próbie, czy ja mogę w tej chwili przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, czy nie. Małe dziecko podejdzie i weźmie to jak kawałek chleba, jak zwykłą bułkę. I jeszcze by wina chciało. I taką ma tylko refleksję, czy to słodka, czy taka zwyczajna ta bułka jest. Są takie środowiska, są takie miejsca, gdzie dzieci się też zaprasza do Wieczerzy Pańskiej, gdzie w ogóle się nie mówi o tych rzeczach. A tu Słowo Boże nam mówi, że Wieczerza Pańska, ta czynność wykonywana w Kościele na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa wymaga tego namysłu nad śmiercią Jezusa Chrystusa, świadomości tego, co On dla nas zrobił. I Biblia mówi nam o konsekwencjach niegodnego jedzenia i picia przy stole pańskim. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winnym staje się ciała i krwi pańskiej. Hej, to brzmi bardzo poważnie. Być winnym ciała i krwi pańskiej, to ja nie ogarniam tego moim umysłem, jaka to jest odpowiedzialność. Ale ta wina wiąże się z konsekwencjami, bo czytamy w 30 wersecie, dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też pomarło. Jeżeli sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Czasem użalamy się i bardzo nam przykro, że ktoś nagle odszedł, jeszcze młody i odszedł. I myślimy, że to choroba taka czy siaka, że tam jakieś coś się wydarzyło. A kto wie, czy czasem taki jegomość nie zaczął lekkomyślnie przystępować do stołu pańskiego. No bo tu jest wyraźnie napisane, ja tego nie wymyślam. Dlatego wielu chorych, dlatego wielu słabych, a niektórzy zasnęli. Nie w czasie kazania, tylko snem wiecznym. Więc gdy dzisiaj przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, bracia i siostry, przyjaciele, to mamy na uwadze przede wszystkim wartość śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. I niechby Duch Święty dzisiaj uwypuklił w duszy każdego z nas, każdego, kto będzie przystępował do Wieczerzy Pańskiej, to Jego dzieło, to Jego wielkie zmiłowanie. To nie chodzi o to, żeby się roztkliwić nad tym. Bo nad Jezusem płakać dzisiaj nie trzeba. On siedzi na tronie. On ma chwałę nieba. Ale rzecz w tym, żeby On, który nas widzi, w tej chwili jest tutaj między nami w Duchu Świętym, żeby nie zobaczył, że my przechodzimy nad Jego wielkim dziełem, dla którego przyjął postać człowieka, przyszedł, urodził się, przeżył te 33 lata na tej ziemi i tak strasznie umierał, tak strasznie cierpiał, że my przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że my lekkodusznie postępujemy z tą sprawą, że my nie doceniamy tego, co On zrobił. Dzisiaj się wspomina różnych ludzi, ich śmierć. Pomniki stawiają, niektórzy co miesiąc wspominają niektórą śmierć. Ale ludzie, których się dzisiaj wspomina, to ludzie, którzy już nie mogą popatrzeć, jak my wspominamy ich śmierć, bo oni nie żyją. Leżą, jak to mówi jeden brat, pod trawnikiem i nie mogą nic zobaczyć. Natomiast Jezus, Chrystus, Syn Boży, On nas widzi. On widzi, jak my się odnosimy do Jego ofiary, do Jego czynu zbawczego. Jaka jest w nas wdzięczność. I oby nie zobaczył, że my machinalnie przystępujemy do tego stołu Pańskiego, że sobie zjemy, wypijemy, a myślimy w tym czasie o tym, co na obiad, albo co tam jeszcze. I mówiąc te rzeczy, tym bardziej chcę serdecznie wszystkich wierzących zachęcić do udziału w Wieczerzy Pańskiej. Nie chciałbym, żeby w wyniku tego, co dzisiaj mówimy, połowa z nas zrezygnowała z udziału w Wieczerzy Pańskiej, bo to odpowiedzialność, bo to poważna sprawa. Tak, to jest poważna sprawa. Tak, do Wieczerzy Pańskiej trzeba przystępować w sposób odpowiedzialny, z namysłem, z drżeniem serca. Tak, to jest wielka rzecz. Trzeba godnie przystępować do stołu Pańskiego. Ale przystępować do stołu Pańskiego, nie daj Boże nie rezygnować, bo w ten sposób posłalibyśmy przed obliczem Pana naszego Jezusa jeszcze gorszy sygnał o sobie, że my w ogóle nie chcemy mieć w tym udziału. My nie będziemy wspominać Twojej śmierci, Panie, bo mamy takie różne swoje grzeszki, różne swoje sprawy, nie chcemy się narażać. Odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny, powiedział Piotr. I ja się będę trzymał od tego z daleka. Nie. To wezwanie do rozpamiętywania, do osądzania samego siebie ma na celu to, żebyśmy wzięli się za siebie, żebyśmy się ukorzyli, żebyśmy przeprosili, żebyśmy pokutowali przed Bogiem, żebyśmy naprawiali swoje drogi, żebyśmy myślami byli przy Jezusie, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, ale żebyśmy to robili, żebyśmy mieli udział w Wieczerzy Pańskiej. Więc nadchodzi ta chwila, gdy zbór będzie przystępował do stołu Pańskiego. Będziemy za chwilę łamać chleb, będziemy brać z kielicha na pamiątkę naszego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy mieli na uwadze Jego śmierć, Jego ofiarę za nasze grzechy. Chłońmy tę chwilę, ten czas. Proszę Noemi, aby zaśpiewała pieśń, która, gdy zamkniemy oczy, gdy się wsłuchamy, pomoże nam przenieść się w atmosferę tego wielkiego wydarzenia, które zmieniło losy świata, które zmieniło nasze losy, które sprawiło, że żyjemy dzisiaj z pewnością zbawienia w sercu, że przyświeca nam nadzieja, że któregoś dnia Pan Jezus nas zabierze do siebie, że nas nie przeraża to, jak krótkie jest życie, jak szybko się kończy, jak kruche jest ludzkie szczęście na tej ziemi i tak dalej. My się tym już nie przejmujemy, my się już tym nie martwimy. My już nie próbujemy zatrzymać tego życia jak najdłużej się tym życiem cieszyć, jak najpóźniej umrzeć. My nie mamy takich myśli, bo dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mamy pewność zbawienia. Bo wiemy, że choćbyśmy umarli, żyć będziemy, że to jest chwila, kiedy On nas zabierze do siebie. To wszystko dzięki temu, że On na Golgocie 2000 lat temu oddał życie za nasz grzech.
tej ciszy daleki świat ten. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach. Gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy ja widzę Cię, Jezu mój, tam. Jak wiele masz sińców i ran, miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
Że dusza nas ma.
mieliśmy podczas tego nabożeństwa. Dziękujemy Ci za czas, który jeszcze dla nas masz przygotowany, za to, że będziemy mogli przedłużać społeczność. Dziękujemy Ci za te wszystkie dary, które zostały przyniesione do zjedzenia, do posilenia ciała. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski, jakie doświadczamy w Ciebie. Amen.